Proszę Państwa, gościem audycji jest człowiek, który na co dzień interesuje się historią i to z powodów różnych, między innymi z powodów rodzinnych, historią Kresów. Stąd obecność w audycji pan Marian Matkowski z Leżajska, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, klub w Leżajsku, a zawodowo związany z Europejskim Centrum Pamięci i Pojednania Pustków Osiedle, opiekun ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam panią redaktor, witam państwa.
Okazuje się, że to pana miejsce pracy i obszar, który jest przedmiotem dociekań Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania, ma związek również z Kresami.
Zgadza się. Podczas II wojny światowej Niemcy na terenie tutaj nam najbliższym pomiędzy miejscowościami Dębica, Sędziszów Małopolski, Kolbuszowa i Mielec lokalizują poligon Waffen-SS Truppenübungsplatz Heidelego Pustków bei Dębica. Na tym poligonie szkolą się jednostki liniowe Waffen-SS różne, ale również tutaj, żeby przyspieszyć i zintensyfikować pracę przy tworzeniu tegoż poligonu, no niestety obok firm budowlanych niemieckich, obok Młodzieży Polskiej Organizacji Budowlanej Baudienst, również tutaj Niemcy od jesieni 1940 roku tworzą obozy pracy przymusowej, pustkowa. Na terenie tychże obozów więzieni są przedstawiciele różnych narodowości i języków. Przede wszystkim tutaj trafili Polacy, Romowie, Żydzi, jeńcy wojenni, tacy jak Belgowie, Francuzi, ale też oczywiście cała masa jeńców sowieckich z Armii Czerwonej. Natomiast co ważne, tutaj z całego terenu generalnego gubernatorstwa i nie tylko z terenów GG trafiają więźniowie z różnych miejsc, między innymi z Krakowa i z Białegostoku, ale też po Kres, aż po sam Lwów. Więc tutaj nawet przede wszystkim trafiają ci, którzy walczyli zbrojnie z okupantem niemieckim w różnych tych oddziałach partyzanckich. Też zwykli mieszkańcy, którzy trafiają tutaj w wyniku pacyfikacji miast, wsi i miasteczek. Natomiast no, bolesne jest to, że to miejsce pochłonęło istnienie tysięcy niewinnych ludzi, których jedynym, że tak powiem, błędem było to, że byli Polakami, że byli Żydami, że byli Romami, że byli jeńcami wojennymi, bo ich wprzęgnięto w tą maszynę zbrodni, jaką była eksterminacja pod każdym względem. I bardzo często tutaj, jeśli mówimy o obozie pracy przymusowej Pustkowa, niejednokrotnie w nomenklaturze dokumentacji niemieckich jest to miejsce określane jako Konzentrationslager, nie tylko Zwangsarbeitslager, ale także właśnie jako obóz koncentracyjny stworzony przez Niemców.
Obecność mieszkańców dawnych Kresów Rzeczypospolitej Polskiej właśnie w tym miejscu może zaskakiwać tych, którzy historię Kresów w czasie II wojny światowej kojarzą przede wszystkim z rzezią wołyńską, a tutaj okazuje się, że także w trakcie tej regularnej wojny polsko-niemieckiej część osób trafiła w takie miejsce właśnie z Kresów.
Południowo-wschodnich, zgadza się. No to kolejnym takim epizodem związanym właśnie z tą historią jest to, że tutaj również szkoliły się formacje ukraińskie, choćby SS Galicjen. Natomiast tutaj no faktycznie trafiali więźniowie z różnych stron, jak to się mówi, okupowanej Polski, czyli tego generalnego gubernatorstwa, różnych dystryktów, bo jak mówimy o Lwowie, to jaki dystrykt? Galicyjski przecież. Natomiast oczywiście cała masa więźniów trafiała tutaj z dystryktu Krakowskiego, ale też i warszawskiego, radomskiego i tak dalej, i tak dalej.
Porozmawiajmy o pana zainteresowaniach historycznych związanych z tym w dużej mierze, skąd wywodzili się pana rodzice. Pan Eugeniusz Matkowski, wszystkim znany, niestety już nieżyjący, wieloletni prezes zarządu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku.
Moje zainteresowania tą historią to oczywiście nie jest przypadek, bo z jednej strony zawsze frapowała mi historia miejsca, z którego pochodzę, czyli z Leżańska i historia ziemi leżańskiej, ogólnie rzecz ujmując, ale nie mogłem nigdy zapomnieć o tym, że moi rodzice pochodzili z Kresów, bo przecież mama urodziła się we Lwowie, a całe dzieciństwo spędziła w odległym o 103 km mieście Brody. Natomiast tato urodził się w miejscowości Kopań pod Lwowem. No i później ta wojenna zawierucha zaprowadziła ich na teren Leżańska.
Czy Kresy, czy to miejsce urodzenia kiedykolwiek, mówiąc kolokwialnie, wyszło z głowy pana taty?
Oj, nigdy to miejsce nie uciekło z jego pamięci, no i taką tęsknotą. Zresztą tutaj w całej naszej rodzinie, która pochodzi z tamtych stron, z Kresów Południowo-Wschodnich, no ta pamięć o Lwowie, o Kresach jest do dzisiejszego dnia bardzo żywa. Niejednokrotnie, kiedy już to było możliwe, przez wiele, wiele lat jeździliśmy do Lwowa i na Kresy, w te miejsca rodzinne, które tak bardzo są bliskie naszemu sercu. Niejednokrotnie tutaj również niosąc pomoc naszym rodakom tam na Kresach i polskim parafiom. Tu ze szczególnym takim uwzględnieniem parafii Przemyślany, bardzo bliskie miejsce w sercu mojego ojca, bo to miasto powiatowe wtedy ówczesne w II Rzeczpospolitej. Natomiast tutaj też naszym tym parafiom, właśnie też i w Bubrce nieodległej przecież, również ta pomoc w różny sposób była niesiona. Już abstrahując od tego, jak wiele tutaj członkowie Klubu Towarzystwa Miłosierdzia Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich pomaga i pomagają do dzisiejszego dnia Polskiemu Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. Przecież to są nasi rodacy, którzy czczą pamięć naszych przodków. Szczególnie tutaj pamiętamy o Orlętach Lwowskich i cmentarzu Orląt Lwowskich. Także ta więź i z jednej strony i pomoc jest bardzo bliska.
Jeśli pan pozwoli, to o tej pomocy dla Polaków za wschodnią granicą na dawnych Kresach może w dalszej części naszej rozmowy. A teraz bardzo bym prosiła, żeby pan powiedział, jak ta pamięć właśnie o tych dawnych Kresach żyła w pana rodzinie. Jak wyglądało to nawet przekazywanie tej pamięci młodszemu pokoleniu, w tym przypadku panu, synowi? Bo przecież wiemy, że to były trudne czasy, czasy powojenne, czasy PRL-u. Nie można było mówić o tym, że kiedyś tam, gdzie był w czasach PRL-u Związek Radziecki, że tam przed II wojną światową była Polska. Zatem jak wyglądały te rozmowy w domu?
Bardzo często takie rozmowy prowadziliśmy przy okazji jakichś spotkań rodzinnych, świąt przede wszystkim. Tutaj moi dziadkowie, tak rodzice taty, jak i rodzice mojej mamy, w ich sercach tamte miejsce zawsze pozostawały bliskie. I tutaj przy właśnie tych okazjach rozmawialiśmy o różnych takich scenach rodzajowych z życia w tamtych miejscach. Mama opowiadała, jak to w Brodach chodziła ulicą Szkolną, bo mieszkała nieopodal zamku w Brodach i różne te perypetie takie rodzinne, domowe, spotkania, które wtedy również miały miejsce. No, trzeba też pamiętać, że wujek mojej mamy, Włodzimierz Chromiak, został aresztowany przez NKWD w wyniku donosu i to kolegi szkolnego tego wujka mojej mamy. No i w wyniku tego donosu w Wielkanoc 1940 roku został aresztowany i wywieziony na Syberię za Irkuck. Także przy różnego rodzaju perypetiach on później szedł do polskiej armii, trafił do tej armii wschodniej, tu Berlinga, i tutaj walczył, on przeszedł cały szlak bojowy aż po Berlin. Także ciekawe perypetia, z zawodu był młynarzem, który też zakładał później po wojnie młynę na Dolnym Śląsku. I później przeniósł się zawodowo do Treścina koło Sochaczewa. To miejsce też nam wszystkim Polakom jest bliskie ze względu na Niepokalanów. Natomiast tu szereg takich opowieści właśnie związanych z genealogią rodziny. Mnie zawsze to interesowało. Skąd pochodzimy? Jak te nasze korzenie wyglądały? Jak to wrzenianie się nawet, mówię tutaj, w bliższych i dalszych sąsiadów wyglądało? I powiem szczerze, dużą pomoc, jeśli chodzi o pochodzenie mojej rodziny, jakbyśmy to powiedzieli po mieczu, przyniósł nam tutaj kontakt z panem Wyspiańskim, który obecnie mieszka na Dolnym Śląsku i który trafił do ksiąg parafialnych, które zostały wywiezione z Kresów. Dzięki temu on pomógł nam wywieźć nasz ród aż do roku 1777. No to jest ten jeden z tych ostatnich właśnie przodków, pierwszych bym powiedział, może inaczej, Wojciech Matkowski. No takie imiona nadawane były tam na Kresach przede wszystkim Polakom, prawda? I tych imion różnych, no tam iluś Marianów też ponoć było bliżej przełomu XIX i XX wieku. Natomiast no moja prababcia wyszła 3 razy za mąż. Za Franciszka Matkowskiego, później za Kleszczyńskiego i za Kłosowskiego. Stąd tak, to kuzynostwo bliższe i dalsze jest dość rozległe. Część z nich ocalała tą zawieruchę wojenną, szczególnie kwestię tutaj rzezi na Wołyniu, i dostała się w różne tereny Polski zachodniej. Do dzisiejszego dnia utrzymujemy kontakt ze sobą. No wielu z nich niestety już odeszło, ale mówię, ten kontakt jednak pozostaje. Natomiast tutaj, no powiem szczerze, no babcia, chodząc za mąż za mojego pradziadka Franciszka Matkowskiego, no miała z nim syna Feliksa, czyli mojego dziadka. No niestety pradziadek zginął w walkach o Przemyśl, w twierdzy Przemyśl, walcząc w cesarsko-królewskiej armii austriackiej. Także to też taki ciekawy epizod, jest pochowany na cmentarzu wojennym właśnie w Przemyślu.
Podejrzewam, właściwie jestem pewna niemal, że panu nie wystarczyły te opowieści rodzinne. To był tylko początek, tak jak pan mówi, że zawsze pana te historie rodzinne interesowały. Rozumiem, że nastąpił taki moment, że postanowił pan pojechać, zobaczyć te miejsca. Pamięta pan, jak to było?
Oj, tak. Wybraliśmy się wtedy taką małą grupą, około 15-osobową, takim busem. Tato przygotował tą wycieczkę, trasę. To wtedy było to przez wiele, wiele ciekawych miejsc tutaj na Kresach, bo nie tylko Lwów, ale właśnie i Sambor, i właśnie Przemyślany, Kopań, Świsz, Bubrka. Także wiele ciekawych miejsc wtedy, żeśmy obejrzeli, było dla mnie takie niesamowite doznanie. Powiem szczerze, jakiś taki... Pani redaktor, odczuwałem taki podskórnie, jakbym te miejsce już gdzieś kiedyś widział, znał, co było niemożliwe przecież, bo nigdy tam nie byłem. Ale jak chodziłem po tych miejscach i jak pamiętam opowieści moich dziadków tutaj ze strony ojca i samego taty, to takie przeświadczenie, że jakbym to miejsce już znał, i to było niesamowite.
Proszę Państwa, gościem audycji Kresowy Krajobraz jest Marian Matkowski z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku, zawodowo związany z ekspozycją historyczno-dydaktyczną przy Górze Śmierci w Paszczynie. Mówił pan o historii swojej rodziny, o tym spotkaniu z historią tak bardzo namacalnie, tam na obecnej Ukrainie, kiedy mógł pan doświadczyć tych miejsc, które były miejscami rodzinnymi dla pana taty, dla mamy. To rzeczywiście zabrzmiało tak metafizycznie, to co pan powiedział o tym, że w tamtych miejscach czuł się pan tak, jakby tam pan już kiedyś był, bo jest coś takiego w Kresach, o tym się mówi, taki fenomen Kresów, fenomen Lwowa, że odczuwa się niezwykłą bliskość z tymi miejscami, no ale tu jeszcze to jest podbudowane u pana względami rodzinnymi.
No tak, oczywiście. Właśnie ta pamięć o Kresach w mojej rodzinie, tak wspomniałem, była bardzo żywa, więc być może to też w jakimś sensie zaważyło, że będąc tam już na miejscu, z jakimś takim zaskoczeniem stwierdziłem, jakbym te miejsca już znał i gdzieś widział. Natomiast co ważne, w związku z tą łącznością, z tą bliskością z tamtymi terenami, myśmy też poczuwali się zawsze do tego, aby starać się, widząc to, co się dzieje na Ukrainie dzisiejszej, że trzeba jednak tym ludziom pomóc, bo wojna, która szerzy takie potworne zbrodnie, takie nieszczęście, cierpienie, ból, łzy niewinnych ludzi, w ludziach innych, którzy to obserwują obok, po prostu wzbudza to swego rodzaju uczucia, że trzeba komuś pomóc, że trzeba tą pomoc nieść. My jeszcze nim ta wojna, że tak powiem, rozgorzała, podczas różnych działań naszych, jako klubu, ale też i tutaj z różnymi społecznościami ziemi leżańskiej, jeszcze jak pracowałem, mieszkałem w Leżańsku, staraliśmy się organizować tą pomoc. To była pomoc przy okazji każdego wyjazdu do Lwowa i na Kresy, ale też i różnego rodzaju akcje takie, no już organizowane wyżej nawet. Myśmy się przecież bardzo mocno włączyli w akcję pomocy Polacy Rodakom, tak? Jest to akcja, która była przecież i jest prowadzona przez senatora Stanisława Gogacza z Lubelszczyzny i my całym naszym sercem, że tak powiem, i siłami włączyliśmy się w tą akcję po to, żeby nieść tą pomoc dla Polaków mieszkających na dzisiejszej Białorusi i Ukrainie. To już nawet nie chodzi, że tam w tej paczce były takie produkty, które były najpotrzebniejsze, że tam była literatura polska, piękna dla naszych rodaków, że tam były zabawki, maskotki. To jest ten wymiar może materialny, fizyczny tejże pomocy, ale dla naszych rodaków było ważne to, że oni czuli tą łączność z Polską, że Polacy w ojczyźnie pamiętają o nich tam na Kresach, że ta pomoc to naprawdę jest coś więcej niż tylko namacalny, materialny aspekt.
Oczywiście to jest bardzo budujące, ale przy okazji takich wyjazdów i spotkań z Polakami tam już za wschodnią granicą, czy miał pan taką refleksję związaną z tym, jak historia wpłynęła na losy ludzi? No bo przecież Polaków zostało tam niewielu.
No zgadza się. Wielu z nich, no już teraz już to są mieszane małżeństwa polskie. polsko-ukraińskie, polsko-białoruskie, prawda? Ale to cieszy, że w wielu tych rodzinach do dzisiejszego dnia pielęgnowana jest pamięć, miłość do Polski i to jest piękne. I tutaj przy tych bezpośrednich spotkaniach, kiedy my tam do nich jedziemy, nawet z drobiazgami, żeby ich wesprzeć, to dla nich jest ważne to, że oni mają cały czas kontakt z nami, z Polakami, z tymi, z którymi się utożsamiają, prawda? A przecież wiemy, że przez dziesięciolecia, szczególnie w okresie Związku Sowieckiego, to wcale nie było łatwe tam w ogóle przyznać się do polskości, pozostawać w tej polskości, bo to się bardzo często spotykało z różnego rodzaju represjami. Więc dla nas tym bardziej większy szacunek dla nich, że oni mimo tych różnych bardzo ciężkich terminów, jakie musieli nieraz przejść, tą polskość zachowali. Ba, nawet po 89 roku, po rozpadzie w ogóle Związku Sowieckiego, też ta sytuacja Polaków, no bardzo często takiej społeczności drugiej kategorii, też nie było łatwo się dostać do lepszych szkół, na studia. Oczywiście to się wszystko teraz zmienia, bo ta sytuacja, która polityczna, wojenna, która się tak dzieje na naszych oczach, te wszelkie relacje zmienia. Natomiast dla nas, co ważne, dochodzą do głosu również sytuacje, że oddolnie mieszkańcy na Ukrainie starają się upamiętnić polskie ofiary, nawet rzezi wołyńskiej. To jest piękne, odnawiane są cmentarze polskie w wielu miejscach i to nie jest jakoś tam instytucjonalnie, odgórnie organizowane. Nie. To robią mieszkańcy Ukrainy, Ukraińcy, którzy uważają z poczucia serca, że tak Polska zaangażowała się w pomoc dla Ukrainy, tą polityczną, finansową, gospodarczą i militarną, że chociaż tą małą cegiełkę też chcieli oddać. Ja mam nadzieję, że dojdzie do takiej sytuacji, że tutaj na poziomie państwowym to upamiętnienie godne ofiar rzezi wołyńskiej nastąpi. Ja myślę, że to jest, myślę, że już szybciej niż dalej, bo Polacy pokazują nie tylko Europie, ale i światu, jak należy się zachować, jak nieść pomoc faktycznym uchodźcom wojennym, których dotknął tak bolesny los. I tu Polska otworzyła się, przecież sami widzimy to, tak bardzo szeroko, niosąc, mówię, z jednej strony schronienie dla ofiar tej wojny, a z drugiej strony niosąc tą pomoc fizyczną, materialną dla tych, których ta wojna bezpośrednio dotyka.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Marian Matkowski z Zarządu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Klub w Leżajsku.
Dziękuję panie doktor, dziękuję państwu.